Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Trudno nie zgodzić się z powszechnym przekonaniem, że chwałą rodziców są ich dzieci. To, jakie są dzieci, także w późniejszym dorosłym życiu, jaki ich jest moralny i duchowy poziom, co wnoszą do życia społecznego i tak dalej, wiele mówi o wychowawczym wpływie rodziców. Widać to na przykładzie niemal wszystkich świętych. Kim byliby oni, gdyby nie dobry przykład rodziców? Czy mielibyśmy na przykład wielkiego świętego Alfonsa Marię Liguoriego, gdyby nie żywa wiara jego rodziców, zwłaszcza pobożnej matki? I to samo można powiedzieć o zakonach i ich założycielach. Chwałą świętego jest zgromadzenie zakonne, które pozostawił on w Kościele. A zatem o wielkości prezentowanego obecnie świętego Alfonsa Marii Liguoriego świadczą redemptoryści i siostry redemptorystki, jak również współpracujący z nimi liczni wierni świeccy oraz dzieła, które oni tworzą. Odnośnie do tego ostatniego wystarczy przecież wskazać na opatrznościowe dla Polski i Polaków dzieło Radia Maryja oraz telewizji Trwam, jak również skupionej wokół nich milionowej rzeszy rodziny Radia Maryja. Jeśli w ocenie tych dzieł czasem ludzie ulegają presji wrogich i zazdrosnych środowisk, to poczekajmy na osąd historii. Ale już dziś widać, jak wiele dobra w narodzie polskim zrodziło się pod wpływem Radia Maryja i telewizji Trwam. Dla przykładu zauważmy, że dotychczas żadna siła polityczno-społeczna nie połączyła tak mocno rodaków rozrzuconych po całym świecie z ojczyzną, jak uczyniło to nasze radio i telewizja. Wystarczy tylko posłuchać, skąd ludzie dzwonią do Koronki o Bożym Miłosierdziu czy do Różańca i jak bardzo identyfikują się z tymi stacjami. Wśród dzieł apostolskich redemptorystów, do których należy także duszpasterstwo parafialne, zaliczyć należy wydawnictwo Homo Dei, zasłużone dla polskiej duchowości. Wydawnictwo, które oprócz niezliczonych książek z zakresu życia duchowego, od 1932 roku wydaje czasopismo o treściach ascetycznych pod tym samym tytułem Homo Dei. A wszystko to sięga korzeniami geniuszu świętości założyciela redemptorystów. Jak już wspomniałem dwa tygodnie temu przy okazji biografii świętego Alfonsa Marii Liguoriego, bezpośrednim motywem powstania redemptorystów było dostrzeżenie duchowej nędzy mieszkańców górskich okolic Amalfi, gdzie święty udał się dla poratowania zdrowia. Idąc za sugestią wielkiej mistyczki, niestety wciąż mało znanej, Marii Celeste Crosta Rosa, jak również Tomasza Falcoi, późniejszego biskupa Castellammare, nasz święty w Neapolu w roku 1732 założył nowy instytut zakonny, który wkrótce przyjął nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Jego członkowie, poświęcając się całkowicie służbie biednym i duszpastersko zaniedbanym mieszkańcom wiosek, stali się piewcami obfitego odkupienia, zgodnie ze swoim hasłem wziętym z psalmu 129. copiosa apud eum redemptio, u niego obfite odkupienie. Jak to zwykle bywa z dziełami Bożymi, w swoich początkach redemptoryści przeszli, na szczęście pomyślnie, przez poważny kryzys, jaki pojawił się wskutek niezależnego od nich podziału na tych, którzy prowadzili działalność na terenie państwa kościelnego i tych, którzy mieli swoje domy zakonne w księstwie neapolitańskim. Dzięki wspaniałym pierwszym współpracownikom święty Alfons zdołał przywrócić jedność i jeszcze za swego długiego życia mógł cieszyć się dynamicznym rozwojem zakonu. W początki Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wpisują się więc Cesare Sportelli, były adwokat, który rozdał swój majątek i przyłączył się do świętego Alfonsa, stając się jego cenionym doradcą, a założyciel powiedział o nim, że zmarł w opinii świętości. Wielkim przyjacielem obydwu był błogosławiony January Sarnelli, także adwokat, którego biografię spisał sam święty Alfons. Sarnelli wiele troski poświęcił ocaleniu prostytutek w Neapolu i zwalczaniu wulgaryzmu w mowie potocznej. Wspomnieć należy księdza Pawła Caffaro, który dołączył do redemptorystów już jako dojrzały kapłan pełniący funkcję proboszcza. Okazał się on wielkim mistrzem duchowym dla nowicjuszy, wśród których wyróżniał się świątobliwy Dominik Blasucci. Zmarł on w bardzo młodym wieku, jeszcze jako student teologii. Spośród pierwszych redemptorystów na uwagę zasługuje także święty Gerard Majella. Był on uczniem Krawca i pozostał prostym bratem koadiutorem, który odznaczał się wyjątkową gorliwością w nawracaniu grzeszników. Dzięki takim wspaniałym współpracownikom, którzy zmarli jeszcze za życia świętego Alfonsa, zgromadzenie dynamicznie się rozwijało, uzyskując w 1749 roku papieskie zatwierdzenie. Niebawem zaczęło się rozprzestrzeniać nie tylko na terenie Włoch, ale w całej Europie. Wielkie zasługi pod tym względem ma święty Klemens Hofbauer, znany także jako Jan Dworzak, gdyż pochodził z Moraw. To on właśnie w 1787 roku, a więc w roku śmierci świętego Alfonsa, założył pierwszy klasztor redemptorystów w Warszawie przy kościele świętego Benona. O tym wielkim apostole Warszawy i redemptorystach w Polsce powiem przy innej okazji. Teraz natomiast chcę dodać, że redemptoryści w 1832 roku dotarli do Ameryki, gdzie ich działalność rozwinął święty Jan Neumann. Pod koniec XIX wieku byli już niemal we wszystkich krajach świata. W tej chwili mają 38 prowincji, w których pracuje około 6 tysięcy zakonników. Metodą apostolskiej działalności tego zgromadzenia zakonnego wśród ubogiej i zaniedbanej duchowo ludności były 15-dniowe misje, w czasie których obok nauk na temat grzechu i prawd ostatecznych, 3 lub 4 ostatnie wieczory poświęcane były naukom o życiu pobożnym, czyli vita devota. Celem tych praktycznych nauk odnośnie do tego, jak na przykład odprawiać modlitwę myślną, było pokazanie skutecznego sposobu wytrwania w gorliwej miłości do Jezusa Chrystusa. W wyniku tego, po misjach, które z zasady były powtarzane co jakiś czas, powstawały w parafiach różne stowarzyszenia i grupy apostołów świeckich, pragnących dążyć do doskonałości. Między innymi zobowiązywali się oni do częstego przyjmowania sakramentów, do codziennego czytania duchowego i rozmyślania. Mówiąc o duchowości i działalności redemptorystów, nie można nie wspomnieć o siostrach redemptorystkach, które nieco wcześniej zaistniały jako zgromadzenie zakonne. Ich założycielką była wspomniana siostra Maria Celeste Crosta Rosa, która w roku 1725 podczas przeżyć mistycznych otrzymała od Boga objawienie co do założenia zakonu. Nowo powstały klasztor w Scala żył regułami wizytek, ale nie miał jeszcze aprobaty kościoła. Głównie z powodu zbyt wysokich oczekiwań ze strony biskupa Falcoia groziło mu zamknięcie, przed którym jednak uchroniła siostry opieka świętego Alfonsa. Siostra Crosta Rosa, nie godząc się na daleko idące zmiany w regule swojego zakonu, opuściła klasztor w Scala i w 1738 roku w Foggia założyła nową wspólnotę pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Zgromadzenie tym razem uzyskało zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej w 1750 roku. Kiedy kilkanaście lat później święty Alfons został biskupem, sprowadził redemptorystki do swojej diecezji, umożliwiając im prawdziwy rozkwit. Tak, że niebawem siostry otwarły placówki najpierw w Austrii, a potem w innych krajach Europy Zachodniej. Za przykładem swej założycielki, Marii Celeste Crosta Rosy, siostry redemptorystki prowadzą życie kontemplacyjne, jednakże na swój sposób angażują się w pracę ewangelizacyjną, między innymi udostępniając swoje klasztorne kaplice dla wiernych i podejmując się duchowego doradztwa. Podsumowując tę krótką prezentację dziedzictwa świętego Alfonsa Liguoriego, jakim są redemptoryści i siostry redemptorystki, jak również prowadzone przez nich dzieła, należy raz jeszcze zaznaczyć, że u podstaw wszelkich ich form działalności apostolskiej w imię Chrystusa Odkupiciela jest modlitwa, zwłaszcza myślna, jako szczególny sposób zjednoczenia z Chrystusem. No bo czymże byłoby całe to działanie, jeśli zabrakłoby współpracy z łaską Bożą? A czy te wszystkie dzieła mogłyby przetrwać i oprzeć się naporowi świata, gdyby nie czerpały z dzieła Chrystusa Odkupiciela? Odpowiedź na te pytania jest aż nadto oczywista.